Cześć, witajcie w serii podcastów The Human Diver, w których będę się starał przedstawić, co rozumiemy przez czynniki ludzkie i umiejętności nietechniczne. Moim celem jest przekazanie Wam wiedzy i umiejętności, aby Wasze nurkowania były bezpieczniejsze i przyjemniejsze. Będzie to mieszanka krótkich podcastów opartych na blogach, które prowadzimy, oraz dłuższych podcastów, które będą wywiadami lub tematami dyskusji. Notatki z audycji będą dostępne, abyście mogli bardziej zgłębić poruszany temat, jeżeli będziecie chcieli. Gotowi? Czynniki ludzkie dla początkujących. Część druga. Błąd człowieka. Dlaczego musimy zajrzeć głębiej? Problem z określeniem błąd ludzki polega na tym, że jest to worek, do którego można wrzucić wszystko, co uznamy za niewłaściwe. Samo to stwierdzenie jednak w żaden sposób nie pomaga nam się uczyć. Owszem, nurek, instruktor, sternik czy menedżer centrum nurkowego mogli zrobić coś, co nie poszło tak, jak się spodziewali. Ale jeśli nie wiemy, co dokładnie działo się w tym czasie i tuż przed zdarzeniem, to jak możemy zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji? Mówienie rzeczy w rodzaju zwróć większą uwagę, musisz być bardziej uważny, nie zapomnij płetw następnym razem, bądź bardziej zrozumiały w swojej komunikacji, czy zwróć uwagę, aby się nie śpieszyć, może wydawać się pomocne. Takie stwierdzenia pozornie wskazują na to, co poszło źle, ale nie biorą pod uwagę tego, co działo się w tamtym czasie. Dlatego proces uczenia się w takich przypadkach rzadko naprawdę zachodzi. Możemy łatwo podać przykłady błędów, ale jaka jest dobra definicja? Moja propozycja to niezamierzony wynik z odpowiedniego zachowania lub po prostu coś, czego nie zamierzaliśmy zrobić. Na końcu tego podcastu omówimy pojęcie odpowiedniego zachowania, ponieważ jest to istotny element tematu. Rozwiązywanie problemów związanych z błędami pozwala poprawić wydajność i bezpieczeństwo. Jeżeli analiza zdarzenia kończy się stwierdzeniem błąd ludzki, to powinna to być okazja do dogłębnego zrozumienia problemu. Jaki rodzaj błędu wystąpił? Prawdopodobnie okaże się, że wiele z nich powtarzało się, gdy coś rzeczy nie działy się jak zaplanowano. Na czym w tamtym momencie skupiona była uwaga nurka? Co go rozpraszało i dlaczego? Czy dobrze rozumiał zadanie, które miał wykonać? Jeśli nie, to dlaczego? Czy jego wyszkolenie było niekompletne? Czy odprawa była niepełna? Czy przyjęto błędne założenia i ich nie zweryfikowano? Czy odstępstwa od standardów stały się normą? Pamiętajmy, jesteśmy istotami społecznymi, więc trudniej jest nam dostosować się do zasad niż do norm społecznych. Ten ostatni punkt łączy się z pierwszą definicją błędu, czyli zamierzonego działania. To, co uważamy, że powinniśmy robić, nie zawsze jest tym samym, co zdaniem reszty zespołu czy organizacji powinno się dziać. To właśnie mamy na myśli, mówiąc o odpowiednim zachowaniu. Jeśli normy i zachowania są zgodne, to świetnie. Wypadki i incydenty zdarzają się jednak zwykle jako odstępstwa od tego, co robi się na co dzień, a nie tylko od formalnych zasad. Profesor James Reason, znany z opracowania modelu sera szwajcarskiego, wspominał, że pewnego dnia w latach 70. przygotowując karmę dla swojego kota, niemal wsypał ją do imbryczka stojącego obok miski. Imbryczek czekał na dodanie gorącej wody do herbaty. Reason zastanawiał się, dlaczego takie sytuacje się zdarzają. Tym bardziej, że w branżach wysokiego ryzyka podobne pomyłki mogą mieć o wiele poważniejsze skutki niż podejrzana filiżanka herbaty. Reason wyróżnił 3 grupy błędów oraz 4. kategorię – naruszenia. Podzielił je na działania niezamierzone i zamierzone. Działania niezamierzone. Pierwszy typ to pomyłki – błędy w koncentracji uwagi. Mogą być spowodowane tym, że ktoś lub coś rozproszyło operatora, przez co wykonał niewłaściwą czynność lub coś przeoczył. Może też dojść do pomylenia kolejności. Na przykład nurek podłącza zasilanie suchego skafandra po ułożeniu długiego węża, a w trakcie tego procesu blokuje wąż pod zasilaniem skafandra, co uniemożliwia jego rozwinięcie w sytuacji awaryjnej. Aby zmniejszyć liczbę pomyłek, trzeba tak modyfikować środowisko, by ograniczać czynniki rozpraszające. Drugi typ to pominięcia, wynikające z zawodności pamięci. Operator może zapomnieć o zaplanowanym elemencie, przegapić kolejność czynności lub zapomnieć, co miał zrobić. Przykład. Zespół nurków przeprowadza końcową kontrolę, a przewodnik zadaje pytanie o czas nurkowania i planowaną dekompresję. W trakcie udzielania odpowiedzi zespół traci wątek i pomija istotny element sprawdzenia, co prowadzi do problemu w wodzie. Stosowanie list kontrolnych może ograniczać liczbę pomyłek i pominięć, ale tylko wtedy, gdy są prawidłowo używane. Jeśli kontrola zostanie przerwana, należy rozpocząć ją od początku, by upewnić się, że nic nie zostało przeoczone. Działania zamierzone. Dzielą się na te oparte na regułach i te oparte na wiedzy. Błędy oparte na regułach to sytuacje, w których operator stosuje niewłaściwą zasadę, np. używa błędnych danych do obliczenia ilości gazu potrzebnego do wynurzenia i w efekcie brakuje mu gazu podczas wynurzenia awaryjnego z dzieleniem się gazem. Mogą to być też przypadki niewłaściwego zastosowania dobrej zasady, np. nurek, Zakłada, że tempo zużycia gazu na głębokości wynosi 20 barów co 5 minut, ale korzysta z dużo mniejszych butli niż zwykle i nie uwzględnia szybszego tempa zużycia, przez co kończy mu się gaz. Błędy oparte na wiedzy pojawiają się wtedy, gdy operator myśli, że działa właściwie, ale faktycznie robi coś niewłaściwego. Przykład. Nurek zawraca po zaplanowanym czasie na dnie, ale nie zauważa, że prąd się nasilił. W efekcie znajduje się dużo dalej od liny opustowej i nie jest w stanie do niej dopłynąć, co zmusza go do wynurzenia w toni. Błędy tego typu można ograniczyć, przygotowując szczegółowy plan nurkowania i przeprowadzając dokładną odprawę z pytaniami sprawdzającymi zrozumienie. Taka odprawa pozwala również zidentyfikować miejsca, w których zasady lub wiedza odbiegają od realiów nurkowania, co umożliwia ich poprawę na przyszłość. Naruszenia. To sytuacje, w których zasada została złamana celowo. Może to być efekt nagłego lub nietypowego zdarzenia, np. zejście poniżej maksymalnej głębokości operacyjnej gazu, aby nieść pomoc innemu nurkowi. Mogą to być też rutynowe naruszenia, np. zamiast kończyć nurkowanie z 50 barami, przyjętą normą stało się wynurzanie z 25, 30 barami, by wydłużyć czas spędzony pod wodą. Szczególnym rodzajem naruszenia jest sabotaż, działanie z intencją wyrządzenia szkody. Na szczęście zdarza się to niezwykle rzadko. Warto zauważyć, że choć Reason umieścił naruszenia w grupie działań zamierzonych, to społeczność naukowa zajmująca się bezpieczeństwem wskazuje, że rutynowe naruszenia są często symptomem słabości organizacyjnych, takich jak brak kontroli jakości, brak informacji zwrotnej, słabe materiały szkoleniowe, niewystarczające odprawy czy normalizacja dewiacji. Przykład. Instruktor Advanced Trimix i CCR prowadził nurkowanie dla nurka będącego gościem w centrum nurkowym. Instruktor nurkował na nitroksie. Była to przyjęta praktyka ze względu na ilość wykonywanych nurkowań. Pierwsze nurkowanie było stosunkowo krótkie, co sprawiło, że w jego twinsecie pozostało sporo gazu. Wcześniej instruktor zaplanował dobicie powietrzem mieszaniny nitroksowej, aby zmienić mieszankę z 28% na 25% tlenu, ale nie zrobiono tego. Zajęty przygotowaniem gościa, instruktor nie przeprowadził odprawy przed drugim nurkowaniem zaplanowanym na 55 metrów. Ponieważ butle nie zostały dobite powietrzem, instruktor wykonał nurkowanie z mieszaniną, w której maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu wynosiło 1,82 na maksymalnej głębokości, wciąż mając w butlach nitroks zawierający 28% tlenu. Na szczęście nie doszło do wypadku, a powagę sytuacji dostrzeżono dopiero po nurkowaniu. Ta historia zawiera wiele pomyłek, pominięć i błędów, a także prawdopodobnie niezamierzone naruszenie zasad. Wrzucenie tego wszystkiego do kategorii błąd ludzki lub niedbalstwo nie sprzyja nauce. Analiza warunków sprzyjających błędom daje dużo większą szansę na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Podsumowanie. Termin błąd ludzki jest powszechnie używany jako wyjaśnienie, dlaczego coś poszło nie tak. Nie pomaga on jednak w nauce, bo mówi jedynie, co się stało, a nie dlaczego dana czynność, w przekonaniu nurka, miała sens, mimo że doprowadziła do niezamierzonego rezultatu. Dlatego, gdy widzicie w raporcie z wypadku hasło błąd nurka, potraktujcie to jako zaproszenie do głębszego zrozumienia, dlaczego nurek zrobił to, co zrobił, ponieważ w tamtym momencie miało to dla niego sens i tylko zrozumienie tej lokalnej racjonalności pomaga nam w szerszym zrozumieniu kontekstu i wyciąganiu wniosków. W następnej części serii Czynniki ludzkie dla początkujących wyjaśnię, czym jest kultura sprawiedliwego traktowania w nurkowaniu, obalając popularne mity i błędne wyobrażenia na ten temat. Przedstawię również, dlaczego koncentracja na zrozumieniu, jak doszło do zdarzenia, zamiast na szukaniu winnych, jest kluczowa dla uczenia się i poprawy bezpieczeństwa. Do usłyszenia.